Światowy kryzys a stan polskiej gospodarki i finansów. Mamy teraz połączenie z panem posłem Maksem Kraczkowskim, także zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki w polskim parlamencie. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I bardzo prosimy o komentarz do właśnie tego tematu. Światowy kryzys a stan polskiej gospodarki, jak naprawdę jest, jak to naprawdę wygląda? Bo wiemy, że konferencje prasowe i przedstawianie sytuacji przez premiera czy przez ministra finansów no raczej odbiega od tego, co naprawdę chyba polskiej gospodarce zagraża.
Tak, oczywiście. Mamy świadomość wszyscy tego, że kryzys, który rozpoczął się w 2007 roku, był z jednej strony efektem, powiedzmy to sobie uczciwie, chciwości wielkich korporacji finansowych, z drugiej strony krótkowzroczności rządów. Wtedy państwa ratowały banki, płacąc pieniędzy publicznych ogromne kwoty, jak stwierdziły, dla stabilności rynków. Dzisiaj państwa w kolejnej odsłonie kryzysu w roku 2010-2011 mają kłopot z własną wypłacalnością i długiem wewnętrznym. Jeżeli chodzi o polską sytuację, bo oczywiście to jest z naszego punktu, z punktu widzenia parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze, sytuacja nie jest dobra, nie jest na pewno nawet w części tak zadowalająca, jak mówi o tym czy minister finansów pan Rostowski, czy Donald Tusk. Dlaczego? No, dobrym przykładem niech będzie chociażby WIG20, indeks największych polskich spółek, w czasie drugiego tygodnia sierpnia stracił około 6% na wartości, choć mogło być i to, powiedzmy sobie uczciwie, jeszcze gorzej. Sytuację uratował w czwartek powrót optymizmu na światowych rynkach. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób kształtują się ceny walut, ile Polacy dzisiaj płacą za franka szwajcarskiego, spłacając kredyty, a przypomnę, że około 700 tysięcy naszych rodaków ma ten problem, że zaciągając zobowiązania czasami kilka lat temu w szwajcarskiej walucie, nie spodziewała się takiego drastycznego wzrostu jej cen, ma dzisiaj kłopot ta rzesza 700-tysięczna w niemałej części ze spłatą rosnących rat kredytu. Tutaj jest na pewno wiele innych również aspektów wpływających na rynek. Warto spojrzeć na to, co dzieje się z cenami paliw. To wszystko może budzić nasz niepokój. Ale co ciekawe, ja od pewnego czasu obserwuję duży dysonans pomiędzy tym, co mówi premier Tusk i jego ministrowie, a co ciekawe, na przykład wicepremier Waldemar Pawlak. Proszę zwrócić uwagę na to, że Donald Tusk na wezwania Prawa i Sprawiedliwości o obniżenie akcyzy na paliwa odpowiada, że nie ma takiej potrzeby. No, mamy świadomość wszyscy tego, że to jest wyłącznie strach przed opinią komisarzy europejskich, którzy mogliby tutaj Donalda Tuska skrytykować, że zamiast szukać oszczędności w rozbuchanych rządowych wydatkach, pozbawia budżet wpływów. Natomiast w tym samym czasie wicepremier Waldemar Pawlak z PSL-u, co akurat zasługuje na szacunek i uznanie, mówi wprost, jeżeli będą pomysły jeszcze zwiększania akcyzy, w tym wypadku na gaz LPG, z którego korzysta duża część polskich kierowców, trzeba będzie bardzo ostro tej podwyżce się przeciwstawiać. Krótko mówiąc, widzimy tutaj, że PSL tuż przed wyborami zaczyna bardziej patrzeć w stronę wyborców i w pewnym sensie suflować, powtarzać te postulaty, z którymi opozycja do rządu zwraca się już od dłuższego czasu.
A panie pośle, kwestia tych oszczędności, 80 miliardów prawdopodobnie, o których zapowiadał pan minister Rostowski. Jak pan uważa, te oszczędności, skąd będą czerpane i w kogo najmocniej uderzą, bo tak trzeba to chyba nazwać po imieniu?
Tak, to na pewno rząd oszczędza głównie na de facto na obywatelach. Oszczędza na nas, nie szukając oszczędności u siebie. Dobrym przykładem może być tutaj inflacja, która z punktu widzenia rządu nie jest dużym problemem. Oczywiście inflacja negatywnie wpływa na polskie kieszenie, na kieszenie zwykłych Polaków. Po prostu płacimy więcej za te same towary i usługi. Przy czym oczywiście inflacja ma wpływ na budżet państwa taki, że od większych kwot, dokonując zakupów czy płatności, płacimy podatki. Rząd się z tego na pewno nie jest tym zmartwiony, że do jego kasy od wyższych kwot, które płacimy za produkty żywnościowe, czy za różnego typu usługi, czy za paliwa, wpływa więcej pieniędzy. Natomiast faktycznie jeden z wiceministrów finansów prezentował dane, z których wynika, że limit zapisany w ustawie, jeżeli chodzi o deficyt budżetowy, będzie co najmniej zachowana, prawdopodobnie należy spodziewać się dużych oszczędności. Swoją drogą te wypowiedzi były połączone z informacjami o tym, że polskie papiery dłużne są chętnie kupowane przez inwestorów zagranicznych. Ja bym chciał jednak Państwu bardzo wyraźnie powiedzieć, że radość Donalda Tuska czy jego ministrów z tego, że chętnie kupowane są papiery dłużne w Polsce przez inwestorów zagranicznych, znowu nie znajduje uzasadnienia. No to nie sztuka się ciągle zadłużać, a niestety Polska ma ten problem, że emitując tego typu instrumenty finansowe, ciągle przejmujemy nowe zobowiązania, nie szukając, to warto powiedzieć, jakichś strukturalnych oszczędności w budżecie.
No i bardzo dobrze, panie pośle, że nie jesteśmy w strefie euro. Wiem, że były kilka lat temu takie projekty, żebyśmy właśnie już od 2011 roku byli w tej strefie. Pytanie, co by było, gdyby to się wtedy ziściło, prawda? Gdyby te plany nie zostały, przypomnijmy, chyba przez pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego jakoś zawetowane, zatrzymane, prawda?
Tak, oczywiście, że tak. No tutaj by był ten wariant z południa Europy. Ja pamiętam doskonale, pewnie wszyscy Państwo również macie to przed oczyma, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość było krytykowane i świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, prezydent, za powściągliwość czy wręcz nastawienie o zabawieniu negatywnym dla wprowadzania szybkiego euro. Donald Tusk proponował wprowadzenie, skądinąd zupełnie bezrefleksyjnie, waluty europejskiej w Polsce od 2011 roku, w tamtym okresie czasu, co zaskoczyło ekonomistów i chyba zaskoczyło nawet ministrów rządu PO-PSL. Gdybyśmy wprowadzili w tamtym czasie euro, gdyby nie to, że opozycja przeciwko takim rozwiązaniom mocno się sprzeciwiała, dzisiaj Polska miałaby olbrzymie kłopoty ze spłacaniem zobowiązań. Byłaby w naszym kraju jeszcze większa bieda i jeszcze trudniej byłoby polskim firmom w czasach przełomowych, kryzysowych 2008-2009, funkcjonować na rynku europejskim, bo tutaj oczywiście różnice kursowe były na korzyść naszych eksporterów. Waluta europejska dzisiaj przeżywa kryzys, musimy sobie z tego zdawać sprawę. Uważam, że Polska powinna powstrzymać się jeszcze przez stosunkowo długi okres od wejścia do wspólnej strefy walutowej euro z prostej przyczyny. Nie stać nas na to, żeby ponosić tak duże koszty europejskiego kryzysu.
Panie pośle, jest pan ekonomistą i z wykształcenia i z takiego też zamiłowania, to widać i słychać. Prości ludzie, prości Polacy, powiedzmy, pytają się, jak się zachować w takim czasie jak teraz. To znaczy, myślę, że tutaj nie ma problemu z oszczędnościami, bo tych oszczędności nie ma z czego, ale na przykład zachowanie, jeśli chodzi o kredyty, czy jeśli chodzi o jakieś zakupy rzeczy, na przykład no niecodziennego użytku, ale takie, które mają nam służyć przez jakiś czas. Jak by pan radził, co by pan radził zwykłym obywatelom?
Generalnie niestety jesteśmy wszyscy biedniejsi. Inflacja zjada nasze oszczędności i pensje. Na pewno nie jest to czas dobry na to, żeby czynić duże zakupy, żeby wydawać pieniądze. Uważam, że sytuacja na rynku krajowym jest na tyle niestabilna, na tyle mamy dużo niewiadomych, na które nikt dzisiaj nie udziela odpowiedzi, a wręcz w pewnym sensie jesteśmy dezinformowani. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że jeszcze kilka miesięcy temu Donald Tusk i ministrowie PO-PSL-owcy mówili nam o Zielonej Wyspie, o dobrobycie i powszechnej szczęśliwości, której za chwilę wszyscy doświadczymy, po to, żeby w 2011 roku od stycznia podwyższać VAT. I tutaj już zmienili argumentację po kilku miesiącach, mówiąc, że jest na tyle kiepska sytuacja finansowa państwa, że potrzeba dodatkowego zastrzyku gotówki z głęboko już penetrowanych i tak przez fiskusa naszych kieszeni. Krótko mówiąc, zalecałbym powściągliwość. Mamy tą trudną sytuację, że trudno rzetelną informację ze strony rządu, raczej te informacje gospodarcze mają charakter propagandowy. Także, tak jak powiedziałem, zalecam powściągliwość. No i na pewno staramy się kupować po prostu jak najtaniej, oszczędzając pieniądze. Jeżeli chodzi o kredyty walutowe we franku szwajcarskim, to tutaj sytuacja też no, nie jest prosta, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, co robić, ale na pewno nie jest to dobry czas na to, żeby dokonywać jakichś gwałtownych ruchów zmiany waluty w kredycie.
No właśnie, bo ktoś tam gdzieś radził, żeby dalej brać kredyty w frankach szwajcarskich, bo będzie taki odwrót, że może prawie o połowę, prawda, wartość spaść tego franka. Raczej to są rzeczy niemożliwe, prawda?
Znaczy, no, czy brać kredyty? Banki niechętnie udzielają tych kredytów i te kredyty mają wysokie marże. Natomiast na pewno wartość waluty szwajcarskiej na tym etapie jest wynikiem spekulacji na europejskich rynkach. Zresztą warto pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o Polskę, to w obligacje w naszym kraju około 150 miliardów złotych zainwestowały instytucje inwestycyjne obce i jakby z tego względu nasz rynek jest stosunkowo stabilny, chociaż łatwo z niego może ten kapitał w każdej chwili odpływać, bo nikt nie chce podcinać gałęzi, na której siedzi. W przypadku Grecji, Portugalii czy Hiszpanii tam no, widać już, że kryzys zbiera swoje żniwo. Krótko mówiąc, inwestorzy uciekając ze franka szwajcarskiego sztucznie zwiększają wartość tej waluty i oczywiście no, należy się spodziewać tego, że zacznie spadać cena franka w przeliczeniu na złotówki, ale nikt nie wie, kiedy to nastąpi, ponieważ no, ekonomia rządzi się swoimi prawami, ale w czasach kryzysu zachodzą takie zjawiska, na które nikt nie ma wpływu, czy ten wpływ jest stosunkowo niewielki. Także podkreślam, na pewno byłby to dobry moment na to, żeby jeżeli zaciągamy zobowiązania na zakup na przykład nieruchomości, remont domu czy mieszkania, korzystać z tej waluty, przy czym banki niechętnie takich kredytów by udzielały za rozsądne marże i pieniądze.
Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz do tej aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w świecie. Pozdrawiamy serdecznie, szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Max Kraczkowski, przypomnę także zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki, był naszym gościem.